Cześć, z tej strony Marcin Kośmider, a ty słuchasz podcastu I Love Data, podcast o danych. Lokalizacja w telefonach jest wykorzystywana do sprawdzenia, czy aby na pewno przebywasz na kwarantannie podczas pandemii. Ale zadajmy sobie pytanie, na ile jesteśmy w stanie dać się inwigilować jako obywatele? W dzisiejszym odcinku opowiem, w jaki sposób dane lokalizacyjne o naszym zdrowiu czy aktywności mogą mieć wpływ na nasze swobody obywatelskie. Zapraszam. Sytuacja, z którą obecnie mamy do czynienia, pokazuje pewne ograniczenia technologii w obliczu pandemii. Nie jesteśmy w stanie dokładnie prześledzić poruszania się ludzi oraz przewidzieć, dokąd zmierzają. Do informacji publicznej został przekazany komunikat, że opracowanie szczepionki powinno zająć do 18 miesięcy. Jest to dość długi czas, ale wiemy, że naukowcy pracują nad tym bardzo intensywnie. W tym czasie jako społeczeństwo staramy się izolować od siebie, czasem dobrowolnie, a w głównej mierze poprzez ograniczenia narzucone odgórnie. Wiadomo, że ma to swoje odczuwalne skutki dla ludzi, ale i dla gospodarki. Ale co się właśnie wydarzyło? Wielu wierzyło, że technologia uchroni nas od katastrofy, a tu proszę, rozkłada nas na łopatki niewidzialny wróg. Nie twierdzę, że całkowicie nas rozłożyło i jesteśmy bezradni, bo przecież mamy bardzo dużo informacji o samym wirusie. Możemy śledzić jego drogę rozprzestrzeniania się. Tutaj jest duże pole do wykorzystywania potęgi big data. Odczyt temperatury z inteligentnych termometrów, agregowanie danych lokalizacyjnych z telefonów osób, które przebywają na kwarantannie. Wszystko spoko, ale jeżeli by tak otworzyć puszkę Pandory i zadać pytanie, w kontekście swobody obywatelskiej, jaki poziom inwigilacji jest dopuszczalny dla dobra ogółu? Aktualnie dane, które są gromadzone, w większości przypadków są anonimizowane i agregowane w grupach, na przykład na podstawie obszaru zamieszkania i co najważniejsze, za zgodą użytkowników. Odchodząc na chwilę od wątku koronawirusa, już przed nim krytycy dużych firm IT wskazywali na problem dotyczący zawiłych umów oświadczenie usług. Pomyśl przez chwilę, kiedy zdarzyło się Tobie przeczytać taką umowę w momencie zakładania kolejnego konta na portalu w przeciągu ostatnich 2 lat? No właśnie. Posłuchaj teraz fragmentu regulaminu Facebooka, który ma dość istotny zapis. W przypadku treści objętych prawem własności intelektualnej, takich jak zdjęcia i filmy, użytkownik przyznaje nam poniższe uprawnienia zgodnie z prowadzonymi przez siebie ustawieniami prywatności i ustawieniami aplikacji. Użytkownik przyznaje nam nie wyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielenia sublicencji, bezpłatną, światową licencję zezwalającą na wykorzystywanie wszelkich treści objętych prawem własności intelektualnej publikowanych przez niego w ramach serwisu Facebook lub w związku z nim. Tutaj w ramach tego wątku polecam również do przesłuchania podcastu Prawo dla Kreatywnych Wojciecha Wawrzaka, odcinek Kto ma prawa do zdjęć na Facebooku. No i wracając do samego kontekstu danych, w dzisiejszych czasach dane są drugą ropą, są bardzo cennym towarem, który na wiele sposobów nagradza osoby generujące te dane. Dla przykładu opaska, która mierzy kroki, aktywność fizyczną, tętno czy jakość snu, nie generuje tych danych tylko dlatego, że twórca takiego rozwiązania uszczęśliwi swojego klienta. Dodatkowo chce zaangażować w proces generowania tych danych, dając odznaki, na przykład za dobrą pasję w liczbie kroków, za ilość wykonanych treningów itd. Te dane są wysyłane później oczywiście do serwera, a stamtąd prawdopodobnie za jakiś czas wylądują do firmy, która będzie zainteresowana kupnem paczki danych na temat aktywności fizycznych różnych osób, w zależności od płci czy przedziału wiekowego. To oczywiście jest tylko jeden z przykładów i wątek monetyzacji tych danych jest bardzo szeroki. Ale teraz, COVID-19 pokazał pewien kompromis między prywatnością osobistą a dobrem wspólnym, wykorzystując technologię. Wiele krajów zwiększa nadzór cyfrowy na poziomie użytkownika w imię zdrowia publicznego. Dla przykładu polska aplikacja kwarantanna domowa. Jeden z sondaży przeprowadzony w Stanach Zjednoczonych wykazał, że Amerykanie opowiedzieliby się za przekazaniem części danych o lokalizacji telefonu, aby na przykład otrzymywać powiadomienia o zarażonych osobach w pobliżu. Co prawda takie badanie nie zostało przeprowadzone w Polsce, ale skoro osoby będące na kwarantannie powinny korzystać z aplikacji, to może dodatkowa informacja o zakażonym obywatelu w okolicy skutecznie odstraszyłaby spacerowiczów? Jeśli możemy dostarczyć odpowiednim instytucjom dane, które mogą pomóc w walce z COVID-19, czy rzeczywiście powinniśmy to robić? To jest nagły przypadek, który usprawiedliwia wiele rzeczy, które w normalnej sytuacji nie byłyby uzasadnione, powiedział Bloomberg Jay Stanley, starszy analityk do spraw polityki w American Civil Liberties Union. Ale musimy upewnić się, że te tymczasowe usprawnienia nie staną się rozwiązaniami wprowadzonymi na stałe, które mogą zaszkodzić wszystkim. Ale nawet w obliczu kryzysu związanego z koronawirusem, nasze wolności obywatelskie po prostu nie znikają, bo istnieje wirus, który dotyka wielu ludzi. Powinieneś pamiętać, że nie tracisz swobód obywatelskich tylko dlatego, że coś jest w powietrzu albo zachorujesz. Jak w takim razie wygląda równowaga w kontekście prywatności danych i dbanie o dobro publiczne? W odpowiedzi na obecną sytuację Adam Schwartz, starszy prawnik w Electronic Frontier Foundation, zadał 3 pytania dotyczące propozycji wykorzystywania danych o ludziach według nowego podejścia. Po pierwsze, czy dane byłyby wykorzystywane efektywnie? Czy nadmiernie ingerowałoby to w naszą wolność? Czy istnieją wystarczające gwarancje, że dane będą wykorzystywane w sposób należyty? Niektóre propozycje byłyby nieskuteczne, na przykład wykorzystywanie informacji o lokalizacji telefonu do śledzenia naszych kontaktów. Ale są przykłady nadmiernego ingerowania w naszą wolność, jak na przykład przypadek Chin, gdzie każdy mieszkaniec pobierał aplikację śledzącą. Choć niektóre formy danych zagregowanych mogą być dopuszczalnym elementem informowania instytucji o wybuchu zachorowań na danym obszarze, pod warunkiem, że istnieją wystarczające zabezpieczenia w celu ochrony naszej prywatności. Jak widzisz, koronawirus od samego początku był trudny do zatrzymania. Dlatego wiele krajów podjęło wszelkie dostępne środki do walki z nim i jest to uzasadnione przynajmniej tymczasowo. W koncepcji spłaszczania krzywej zachorowań rzecz ma się w taki sposób, że swoboda przemieszczania się i aktywności różnego typu są ograniczone celem ratowania zdrowia i życia nas samych. Musisz niestety pamiętać, że część przepisów, które zostały wprowadzone w czasie pandemii, z dużym prawdopodobieństwem pozostaną z nami. Wyobraź sobie, że wiele lat po 11 września NSA nadal podsłuchuje internet i pewnie się to nie zmieni, a pamiętaj, że było to rozwiązanie tymczasowe. Podsumowanie. Zanim poprzemy zaawansowane technologiczne rozwiązania mające formę przekazywania danych osobowych na temat lokalizacji i zdrowia, musimy zastanowić się, czy taki nadzór rzeczywiście będzie skuteczny w rozwiązaniu danego problemu.
Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam do subskrybowania kanału i zapisania się do listy mailingowej na stronie ilovedata.pl. Dzięki, cześć!